프로 컨트라.
Dołeczki w niej dwa, a na nosku sto biegów te świni, którymi zdrajczyni nie kusi co dnia. Lecz to mini mi czyni na złość i w miłości nie zgodę to kość. Niby kocha, lecz mało lecz mini, choć wie ma bogini, że mam tego dość. Bo miłość ma to potęga burz i wichru.
Ale jak to? Mieliśmy mówić o serialu 07 z Głosi, a tutaj czerwone gitary otwierają nasze dzisiejsze spotkanie. No tak, ale zanim do kolejnych odcinków, a właściwie jeszcze do odcinków, które omawialiśmy tydzień temu, przejdziemy z moim redakcyjnym kolegą, nadredaktorem Andrzejem Kusym. Witam cię, Andrzej, bardzo serdecznie.
Ja też ciebie, Krzysztofie, serdecznie witam i naszych wspaniałych słuchaczy, także kłaniam się nisko, witam serdecznie.
Zanim przejdziemy do kolejnych odcinków, choć jeszcze sięgniemy do trzeciego odcinka, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, ale chciałem, byśmy wspomnieli o filmie, którego 53. rocznica premiery wczoraj minęła, czyli filmu Dziewczyny do wzięcia i piosenka Czerwonych Gitar, nie w oryginalnym wydaniu, ale w wykonaniu głównych bohaterek z nieco zmienionym tekstem, co ciekawe. Pojawił się ten utwór właśnie w Dziewczynach do wzięcia. Zresztą tych muzycznych wątków było w nim troszeczkę więcej, ale na Czerwonych Gitarach dzisiaj, jeśli chodzi o muzykę z filmu w reżyserii Janusza Kondratiuka, się zatrzymamy. Pamiętasz Dziewczyny do wzięcia, prawda?
Oczywiście, taki niepozorny 45-minutowy film, a tyle tam się wydarzyło, nie
tak,
tylko
gęsta
filmie,
akcja,
ale wokół tego filmu.
Tak, dokładnie.
Bo Dziewczyny do wzięcia to po raz pierwszy spotkali się na planie w tym filmie. Tam poznał Małgorzatę Krzewińska, jak dobrze pamiętam, z domu. Małgorzata Niemen-Wydrzycka to potem, jak wyszła za mąż za Czesława Niemena, oczywiście. To
tak.
Tam właśnie Czesław Niemen poznał swoją miłość, z którą po prostu pobrali się. I właśnie na planie filmu Dziewczyny do wzięcia, gdzie Małgorzata wtedy jeszcze Krzewińska grała taką rolę, no, taką niepozorną, powiedziałbym, gdzieś tam przemykała, jako kelnerka.
Tak, taką epizodyczną, tak bym to nazwał.
Tak, epizodyczną rolę, niewielką, ale no, zauważalną, powiem tak szczerze. Tak, zauważalną, to na pewno.
No na pewno, na pewno zauważalną dla Czesława Niemena, to na bank.
No nie tylko. Natomiast no muzyka Czesława Niemena.
A otóż to. My mówiliśmy już kiedyś o tym filmie i wspominałem tak. Właśnie przy okazji Czesława Niemena, bo to ty mi zasugerowałeś przypomnienie sobie tego filmu, bo przyznaję, że poza obecnym rokiem, to wcześniej go oglądałem, no dawno już temu, naprawdę dawno temu, myślę, że gdzieś może na początku XXI wieku, a może jeszcze w latach 90. stulecia poprzedniego.
Ja jeszcze, jeżeli chodzi o muzykę, to na pewno tam dziewczyny śpiewają piosenkę Moda i Miłość,
Czerwony gitar.
Z albumu Czerwone Gitary, z Trójki chyba.
Z Trójeczki, dokładnie, 68.
Natomiast tam się pojawia też muzyka, kiedyś przecież spotkamy się znów, Wiślanów 69.
Tak jest, dokładnie. To utwór nomen omen troszeczkę chyba młodszy, bo to albo 69, albo 70 rok, bo chyba w 70 ukazał się album Wiślan 69,
no to
a ciut wcześniej
tego okresu,
Jebka. Tak, to był...
Natomiast jeszcze, jeżeli chodzi o muzykę, to Człowiek na Człowieka jest taki utwór wykonywany, tam fragment zdaje się, przez Halinę Kunicką.
Tak, dokładnie, dokładnie.
Dwukrotnie ten fragment się pojawia, zdaje się, w tym filmie. Z kolei w swoją prapremierę światową miała słynna kompozycja Pieski małe dwa w wykonaniu Zbigniewa Buczkowskiego, który kreuje w tym filmie kelnera, takiego światowca, który ma swoje mieszkanie, gdzie przyjmuje znajomych, i właśnie te trzy panie, te tytułowe dziewczyny do wzięcia w swoim domu na takim, no, trudno powiedzieć przyjęciu, no ale kiedyś to się mówiło prywatka, prawda?
Tak, no, ja mówiąc dzisiejszym językiem, czy prawie dzisiejszym, to można powiedzieć, że je troszeczkę zbajerował, no ale udało się je zaprosić. Zresztą Zbigniew Buczkowski takie wątki muzyczne, wokalne miewał w filmach, w których występował. Zdarzało mu się nawet podśpiewywać gdzieś, właśnie tak jak te Pieski małe dwa, więc ten wątek też kiedyś pewnie poruszymy.
Natomiast chciałbym jeszcze tylko powiedzieć odnośnie tych Piesków małych dwóch. Drugie wykonanie miało miejsce w 1978 roku bodajże. Taki serial też, wspominaliśmy o tym serialu. Serial nazywa się Układ Krążenia.
Ach, to oczywiście, że wspominaliśmy.
Z Edwardem Lubaszenką w roli głównej.
Świetny serial.
I właśnie tam w ostatnim odcinku również pojawia się pan Buczkowski.
I śpiewa.
Też i śpiewa Pieski małe dwa.
No, już pod koniec lat 70. to już był wprawiony w tym.
Takim utworem, na który wiadomo, wszyscy zwracaliśmy uwagę, była piosenka końcowa, gdzie wykorzystano utwór Co mu czynił Czesława Niemena.
Tak, z tekstem, z wierszem właściwie Bolesława,
Bolesława
Leśmiana. 53 lata temu, no cały czas muszę, tak zatrzymuję się, żeby to liczyć. 53 lata temu i jeden dzień miała miejsce premiera filmu Dziewczyny do wzięcia w reżyserii Janusza Kondratiuka. I ja mam taką propozycję, bo chyba już zamknęliśmy temat Dziewczyn do wzięcia, Andrzeju.
Nie wiem, może mogą się pojawić za jakiś czas nowe fakty. Wątki, nowe fakty,
tak.
Wątki.
A może będziemy, wracać. Ale może być też tak, że w naszych dwugodzinnych spotkaniach, które rozpoczniemy już za tydzień o godzinie 17, bo to o tym powinniśmy wspomnieć, że w tych dwugodzinnych spotkaniach, nie wiem czy od razu, ale myślę, że niedługo będziemy sobie opracowywać, że tak powiem, czy zrobić taki swoisty przegląd twórczości postaci związanych z polskim kinem. I nie muszą to być aktorzy, choć myślę, że od jednego z aktorów, o którym zresztą już tak poza antenowo rozmawialiśmy, że od tego aktora rozpoczniemy i będziemy sobie przeglądać właśnie jego twórczość, jego drogę artystyczną, drogę filmową. I to będzie wypełniało nam pewnie mniej więcej połowę, chociaż my się tak będziemy, nie będziemy się nastawiać na jakieś sztywne reguły. No i oczywiście będziemy cały czas jeszcze sobie mówić o serialu Zero, 7 zgłosi, więc proponuję,
ale,
byśmy...
Ale jeszcze dodatkowo może nam coś słuchacze podpowiedzą.
Dokładnie.
Też czekamy na jakieś takie podpowiedzi od Państwa, sugestie, co można by było jeszcze
co w takiej
w tych dwóch godzinach
filmowo-muzycznej, z naciskiem na filmowo, audycji, co można by zaprezentować, może jakieś postacie przypomnieć, może jakichś twórców, reżyserów, scenarzystów. Myślę, że o różnych będziemy rozmawiać też przy jakichś okazjach, jakichś rocznicach, również rocznicach premier filmów. Ale teraz byśmy powrócili do 07 z głosie i proponuję dwa małe fragmenty z serialu, z muzyką oczywiście Włodzimierza Korcza, i po nich, troszkę wprowadzając się w atmosferę 07 z głosie, porozmawiamy sobie, zanim porozmawiamy właściwie o następnych odcinkach, to jeszcze wspomnimy o odcinku trzecim i o pewnej postaci, która w tym trzecim odcinku się pojawia. ten finałowy moment to już zdecydowanie nas wprowadzał w klimat serialu 07 Zgłoście. W ubiegłym tygodniu zdołaliśmy wspomnieć, no w sumie mówiliśmy też o samym serialu dużo, o Bronisławie Cieślaku i omówiliśmy sobie pokrótce trzy odcinki, czyli kolejno Major opóźnia akcję, drugi odcinek to był Wisior, bardzo ciekawy, i trzeci z wątkiem takim motoryzacyjnym, Dziwny wypadek. I do tego wątku chcielibyśmy przejść, do tego odcinka, do jednej z postaci, która w tym filmie się pojawia. Marek Varisella, czy jest to nazwisko, które Państwu coś mówi? Andrzej, no, zwrócił uwagę na to nazwisko i sam mi wspomniał o tym kierowcy, bo on rolę kierowcy gra również w samym serialu. Opowiedz coś więcej o Marku Varisella, bo to postać zapomniana zupełnie.
Zupełnie nie zwracamy uwagi na postacie takie
trzecioplanowe.
Tak. Drugoplanowe, czy nawet trzecioplanowe, a to jest esencja tych wszystkich, o czym myśmy wcześniej wspominali, wszystkich dobrych, czy bardzo dobrych, czy genialnych filmów, czy seriali. Chodzi o Marka Varisella, który był kierowcą rajdowym przede wszystkim. On wystąpił w dwóch serialach, bo 07 Zgłoście było jego pierwszym filmem, gdzie wystąpił w 1976 roku, ale jeszcze wystąpił w Życiu na gorąco w 78 roku. O tym serialu też powinniśmy porozmawiać.
Myślę,
troszkę,
że powinniśmy, bo wydaje mi się, że troszkę zapomniany jest ten serial.
Tak, bo to jest ciekawa kompilacja aktorów, no i oczywiście reżyserów, scenarzystów, czy scenarzysty, nie, scenarzystów jednak, czy autora muzyki, związanych pośrednio, bezpośrednio również ze stawką większą niż życie.
A no właśnie. No
ale o tym będziemy rozmawiać przy okazji kolejnej, jak będziemy koncentrować się właśnie na Życiu na gorąco. Natomiast wracając do filmu 07 Zgłosie i do Marka Varisella, no to trzeba powiedzieć, że ukończył rajd Monte Carlo w 1960 roku, czyli bardzo dawno temu. 65 lat temu, prowadząc Syrenę 101, Syrena 101, to był model taki fabryczny, ale z dodatkiem tylko pasów bezpieczeństwa i dodatkowych oświetleń, lamp, bez żadnych dodatkowych wzmacniających silnik czy podwozie elementów. I takim samochodem Marek Varisella z Marianem Repetą, który był jego pilotem, w takim, przypomnieć trzeba, że to był dwucylindrowy silnik
o mocy, tak, 28 koni mechanicznych
ze standardową skrzynią biegów. Ja pamiętam, że tam się wlewało benzynę plus mieszało się z olejem trochę tę benzynę. Taką syreną, takim samochodem oni ukończyli, nie dość, że ukończyli ten rajd Monte Carlo, chyba najważniejszy rajd samochodowy Monte Carlo na świecie. Na 99. miejscu, na 149 załóg sklasyfikowanych, które ukończyły, bo wiele
nie ukończyło,
nie
w tym
dojeżdżało.
Druga polska załoga rajdu nie ukończyła, to też trzeba wspomnieć przy okazji. Czyli Marian Zatoń ze Stanisławem Wierzbą. De facto, no gdzieś w, powiedzmy pod koniec dwóch trzecich, tak, sklasyfikowanych załóg znalazła się ekipa Marka Varisella.
Natomiast w 1973 roku wraz z siedmioma innymi rajdowcami pod kierownictwem Sobiesława Zasady, naszego chyba najbardziej wybitnego kierowcy rajdowego, pobił na autostradzie Legnica-Wrocław. Ja pamiętam relacja telewizyjna, jak nasi kierowcy bili ten rekord jeżdżąc tym polskim Fiatem 125P, rok 1973. Trzy rekordy długodystansowe samochodów turystycznych w klasie do 1500 cm sześciennych. A poprzedni rekord należał do samochodu Simca Ronde z 1952 roku.
Zatem długo dzierżony rekord pobity przez polskich kierowców. No taki ciekawy wątek, to a propos trzeciego odcinka serialu 07 Zgłoś się. A potem była. Nie, potem był jeszcze jeden odcinek.
Jeszcze jeden, o tak. Którym cztery nie... odcinki pojawiły się. No i była przerwa trzyletnia. Ja otóż... jeszcze chciałbym wrócić na moment do naszego głównego bohatera Bronisława Cieślaka. Dlaczego Sławomir Borewicz? No bo Bronisław Cieślak. Bronisław. Bronisławek, Sławek, no i stąd wyszło, że Sławek będzie. Sławek Borewicz. No to to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no taką anegdotę słyszałem gdzieś kiedyś. Ktoś opowiadał, nie wiem, czy sam Borewicz nawet nie opowiadał o tym. Natomiast też pamiętam taką cykl reportaży z interwencji milicyjnych w latach 70. właśnie chyba po tym pierwszym serialu, po tym pierwszej części tego serialu, albo nie, to były jeszcze lata 70. chyba. I właśnie Bronisław Cieślak brał udział chyba w kilku takich interwencjach sfilmowanych, tak jak milicja interweniowała ten oddział milicyjny z osobą kierującą, tak i był on w cywilu oczywiście i też był na tych interwencjach razem z milicjantami, docierał do różnych miejsc zamieszkania, gdzie odbywały się, nie wiem, jakieś libacje podejrzane, czy awantury, czy jakieś przestępstwo. I w jednym z odcinków jedna z mieszkanek danego, lokatorek, przepraszam, danego mieszkania tak spojrzała się na Bronisława Cieślaka, ale ja pana skądś znam. No i zaczęła ciągnąć ten temat z filmu pana, z telewizji pana, a Bronisław Cieślak się troszkę oburzył, powiedział, że tutaj jest w tej chwili w winnej roli jak gdyby, prawda?
No tak, tak.
To były takie kilka, nie dużo było takich tych reportaży, ale pamiętam, że coś takiego było, taki, nie wiem, eksperyment może. Natomiast no, drugi eksperyment to sam popełnił Bronisław Cieślak, będąc już posłem na Sejm w latach 90., kiedy to śpieszył się na jakieś spotkanie i jechał pod prąd jednokierunkową
ulicą.
No, immunitet poselski uchronił go od takiej, nie wiem, mandatu większego chyba.
No na pewno tak, bo to w takim przypadku to na pewno mandat. 07 Zgłoś się, głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. No i tak jak mówiłem, to małe uzupełnienie do motoryzacyjnego wątku, tak, i tematu
bo tutaj
z odcinka Dziwny Wypadek.
Żeśmy skończyli tą tak. Eskapadą głównego naszego bohatera, który nie na darmo ćwiczył rzetelnie przed emisją pierwszych odcinków, przed właściwie nagrywanie Kręcenie, pierwszych właśnie. Odcinków, te wszystkie sprawy związane z takim dobrą jazdą na dobrym poziomie samochodem.
Tak,
miał się od kogo uczyć przecież, prawda?
Tak, dokładnie.
Marek Varisella.
Dokładnie, dokładnie. Potem był jeszcze w tym samym 76 roku był czwarty odcinek zatytułowany 300 tysięcy w nowych banknotach. No i tutaj sprawa bankowa, sprawa finansowa i oczywiście kolejny raz zestaw znakomitych aktorów i to z różnych pokoleń, trzeba powiedzieć. Bo mamy tu czy Wojciecha Wysockiego, no młodego jeszcze wtedy, młodziutkiego bardzo. Mamy tu Dorotę Kawęcką, mamy Barbarę Brylską, w której ja niezmiernie jestem zakochany, jak na nią patrzę, właśnie w tych filmach z lat 70. przede wszystkim. Jest Mieczysław Milecki, jest na przykład Zygmunt Apostoł, czy Irena Laskowska, która zagrała tutaj rolę pracowniczki schroniska dla zwierząt.
Mówiłeś tutaj o pani Barbarze Brylskiej. Pani Barbara Brylska jeszcze raz zagrała w serialu.
Tak,
się w ostatnim odcinku.
Już.
To było, niewielu aktorów zagrało kilkakrotnie podczas tego długiego serialu. Chyba najczęściej, bo trzy razy pokazywał się na ekranie Piotr Franceschi.
Też mi się tak zdaje, że trzykrotnie był, że był
trzykrotnie.
W którymś z
jedną
pierwszych...
rolę bardzo krótką miał.
Tak, tak. Takie wejście właściwie jednorazowe, no a później już dwa odcinki, w których był ważną postacią.
No, główne role, powiedzmy, tak. Oprócz
tych przewodnich ról, że tak powiem. A sprawa dotyczy szantażu, anonimowego szantażu dotyczącego reżysera Sucheckiego, któremu ktoś szantażuje go właśnie w sprawie finansowej, a w przypadku niezapłacenia 200 tysięcy złotych grozi śmiercią kogoś z członków rodziny. I Suchecki nie spełnia żądań przestępcy, więc ten, to znaczy szantażysta, nocą w ogrodzie pod domem uśmierca psa należącego do reżysera. No i Suchecki dopiero wtedy zgłasza sprawę na milicję, a szantażysta w tym czasie podwyższa stawkę do tytułowych 300 tysięcy złotych. No i oczywiście do akcji wkracza wtedy porucznik Borewicz wraz ze swoimi współpracownikami. I co robi? Klasyk, wycina fałszywe pieniądze z gazety. A sam szantażysta nie podejmuje jednak okupu i Borewicz pracuje. Pamiętam właśnie w tym odcinku, że tam dużo było takich prób. No dzisiaj mówimy o takich, no dzisiaj są oddzielni pracownicy, którzy zajmują się właśnie taką psychologią postaci, psychologią kryminalistów. I troszkę Borewicz był takim właśnie próbującym znaleźć w kontekście psychologicznym szantażystę, czy wytypować, kto może być takim szantażystą i mocno nad tym pracował. No i mogła być, według Borewicza, to mogła być między innymi partnerka Sucheckiego, Ewa, albo jego córka Magda. Mógł to być syn Krzysztof, mogła być kasjerka PKO i w tej właśnie roli, w roli byłej urzędniczki Barbara Brylska, właśnie w roli tej partnerki. Mógł być jej chłopak kasjerki, mógł być dawny narzeczony Ewy, zatem dużo było tutaj postaci, które, że tak powiem, swoimi podejrzeniami obciążał porucznik Sławomir Borewicz.
No ale możemy powiedzieć, że porucznik Borewicz trafnie wskazał na końcu tego, który tę osobę, która chciała wyłudzić te pieniądze. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na aktora Mieczysława Mileckiego, czyli tego, który kreował reżysera. Właściwie nazywał się Mieczysław Lorec. Urodził się w 1907 roku, w związku z tym, że mógł już brać udział w produkcjach przedwojennych. Pierwszym filmem, w którym wziął udział Mieczysław Milecki, Lorec, to była komedia Czy Lucyna to dziewczyna. Oglądałem ten film oczywiście, no ale nie wiem do tej pory...
Która z postaci to jest Milecki, tak? Pewnie.
Tak, oczywiście, no bo to jeszcze nie wiedziałem na tyle o tym. Mam nadzieję któregoś dnia przypomnieć sobie ten film, bo to jest naprawdę świetna komedia.
Tak, to jest klasyka komedii polskiej, tej przedwojennej, z Jadwigą Smosarską, z Eugeniuszem Bodo, z Mieczysławą Ćwiklińską, więc no, najważniejszymi postaciami przedwojennego polskiego kina.
No, wypowiedziałeś o Mieczysławie Ćwiklińskiej. Ja pamiętam, taki benefis był w telewizji w 1973 roku, na 90-lecie urodzin Nestorki polskiego kina i teatru. No, fantastyczna sprawa. Już w latach właśnie 70. w telewizji był pokazywany i to do dzisiaj pamiętam, duże wrażenie na mnie zrobił ten benefis. Natomiast jeszcze tak, i Płomienne serca, i Dziewczyna szuka miłości, i Szlakiem Mew, i Geniusz sceny, i Testament profesora Wilczura, no to już jest taki taki fundament jak gdyby tych ról,
tak.
który powodował, że kiedy zagrał Mieczysław Milecki w dwóch godzinach w 1946 roku doktora Brusa, no to już był takim doświadczonym, chyba
aktorem,
jednym z bardziej doświadczonych aktorów.
Tak.
W tamtym okresie.
Mimo, że przecież no, on grał też w latach 50., 60., między innymi w Zbrodniarzu.
Tak, no, Zbrodniarz i Panna.
I Pannie, który omawialiśmy sobie kilka tygodni temu,
oczywiście.
W Pingwinie znakomitym.
Też miał ojca Andrzeja przecież, z tego tytułowego Pingwina.
Tak.
W wielu, wielu filmach, Podziemny Front, oczywiście też w Stawce Większej niż Życie, w serialu i telewizyjnym, i także w teatrze Sensacji, wtedy, kiedy był najpierw stawka była prezentowana w polskiej telewizji.
No dokładnie, zatem bardzo ciekawa, zapomniana postać polskiego kina, Mieczysław Milecki, a właściwie Mieczysław Lorec. Swoją drogą ciekaw jestem, czemu, czy to nazwisko zmienił już, gdy zaczynał swoją karierę filmową w latach 30. ubiegłego stulecia.
No musimy troszkę pogrzebać w
trzeba
historii,
by pogrzebać, może sprawdzić. Może wspomniany przez ciebie film Talucyna to dziewczyna, czyli jego debiut, może nam coś w tej kwestii powiedzieć.
Odpowiedzieć, tak.
Rok 76 zamknięty, jeśli chodzi o 07 zgłosie, właśnie odcinkiem 300 tysięcy w nowych banknotach. I tak jak sam wspomniałeś, później była prawie 3-letnia przerwa, bo kolejny odcinek serialu miał miejsce dopiero 8 września 1979 roku. I trzeba, ja mogę powiedzieć tak ze swojej perspektywy, jak oglądałem tych kilka tygodni temu, przypominając sobie kolejne odcinki 07 zgłoście, że te zmiany, jeśli chodzi o czas nagrywania, o moment nagrywania, widać między innymi po fryzurach Ewy Kuzyk-Florczak, czyli serialowej sierżant Ewy Olszańskiej, bo widać było, że ona gdzieś za tą modą aktualną starała się podążać.
Tak.
I na przykład w tym odcinku 5 już miała zupełnie inne włosy niż 3 lata wcześniej, zupełnie inną fryzurę. Na 24 godziny śledztwa to kolejny odcinek oparty na opowiadaniu. Tym razem to opowiadanie autorstwa Jerzego Romualda Milicza, pod tym pseudonimem tworzył Romuald Topiłko, a opowiadanie zatytułowane było Morderca także umiera i zawarte w zbiorze Zerwane maski. Kolejny odcinek wyreżyserowany przez Krzysztofa Szmagiera, a wśród aktorów, których możemy tutaj zobaczyć, jest m.in. Piotr Dejmek, czyli aktor i producent filmowy, który no, zmarł w 2010 roku w wieku zaledwie, teraz niech policzę, 57 lat. Do tego Hanna Stankówna, kolejna mistrzyni. Jest Ewa Błaszczyk, jest młody Tomasz Stockinger, ale jest również aktor, który no, jest jednym z tych aktorów, którzy utknęli troszkę w pamięci widzów za sprawą jednej roli. Myślę tu o Janie Piechocińskim i jego roli w słynnym...
No tak, Krzysztofie, z całym szacunkiem dla pana Jana Piechocińskiego, ale tutaj występuje w tym filmie Andrzej Szalawski. To jest, który kreował rolę Łukasza Ulińskiego, opiekuna Fordona, czyli Jana Piechocińskiego w tym filmie.
Aha, no tak.
Andrzej Szalawski, no to jest taka tragiczna troszkę postać. Tak naprawdę to nazywał się Andrzej Wojciech Pluciński, pseudonim Florian. Polski nasz aktor, który jeszcze przed II wojną światową ukończył Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej w Warszawie i w 1936 roku przez 3 kolejne sezony zdobywał aktorskie szlify na scenach Poznania i Lwowa. Natomiast dlaczego jest taką postacią troszkę tragiczną? Z tego względu, że w czasie II wojny światowej pozostał na terenie okupacji sowieckiej, grał w teatrze kierowanym przez Aleksandra Węgierkę w teatrach grodzieńskich, tam w białostockim, w mińskim, a po ataku Niemiec na Związek na Sowietów wyjechał do Warszawy. Po przyjeździe do stolicy nie mógł znaleźć sobie zatrudnienia w zawodzie aktora oczywiście, czemu na przeszkodzie stanęły prawdopodobnie jego wcześniejsze występy w spektaklach tak zwanych agitacyjnych pod okupacją radziecką. No i pozbawiony środków do życia oraz niezbędnych takich dokumentów chroniących przed wywózką, zatrudnił się w ekipie warszawskiego oddziału niemieckiej kroniki filmowej, Die Deutsche Wochenschau, tak się to nazywało, w której był lektorem, występował też w koncesjonowanych przez Niemców teatrach, komedia, miniatury, Jar i Maska. Trzeba przypomnieć, że nawet Adolf Dyrbsza również występował w takich teatrach, ale trzeba też wiedzieć, że niektórzy z tych aktorów nie tylko tam występowali, ale też pracowali dla wywiadu polskiego, dla Armii Krajowej. I właśnie pan Andrzej Szalawski został zaprzysiężony jako członek Związku Walki Zbrojnej w 1941 roku pod pseudonimem, o którym już mówiłem, Florian. Jako pracownik oddziału drugiego Komendy Głównej AK otrzymał rozkaz kontynuowania właśnie tej pracy w niemieckiej kronice filmowej celem rozpracowania zatrudnionych tam osób, podawania informacji, przekazywania tych najważniejszych informacji dla Armii Krajowej. No i ostatecznie w związku z taką niechęcią środowiska podjął próbę odejścia z kroniki filmowej, tej niemieckiej, co udało mu się w 1943 roku. Niestety po II wojnie światowej znalazły się osoby, które szkalowały, być może nie wiedziały, że
o jego pracy wywiadowczej.
Praca wywiadowcza polegała na tym, że nie wszyscy o tym wiedzieli, bo nie mogli wierzyć. No i między innymi znalazł się taki pan Bogdan Korzeniewski, polski reżyser, krytyk filmowy, teatralny, który twierdził, że w okresie okupacji Szalawski odczytywał tam niemieckie komunikaty, że współpracował z tymi teatrami niemieckimi, że jest niegodny, żeby otrzymywać zaspół jakiekolwiek ochronę, pieniądze. I po zakończeniu wojny nie przeszedł weryfikacji pan Andrzej Szalawski przed komisją ZASPU i przez 3 lata miał zakaz wykonywania zawodu w ogóle. No a jednak decyzją Sądu Koleżeńskiego został również skreślony z listy członków ZASPU. Wyjechał na ziemię odzyskane, tam w chyba Jeleniej Górze imał się różnych zajęć, był szoferem, suflerem, ale w 1947 roku jego
takie zawieszenie, tak?
To zawieszenie dobiegło końca, zezwolono mu na występy, został zatrudniony w Łodzi, w Teatrze Wojska Polskiego. No i troszeczkę jak gdyby odetchnął, ale nie na długo. W 1948 roku został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa pod zarzutem współpracy z hitlerowcami i działania na szkodę narodu polskiego. No i znowu postawiony przed sądem w procesie w 1949 roku bodajże został skazany na 4 lata konfiskatę mienia. Prośba o łaskę skierowana nawet do prezydenta Bieruta przez matkę Szalawskiego, Idę Plucińską, nie została uwzględniona i Szalawski zakończył odbywanie kary w 1952 roku.
W październiku.
I po wyjściu z więzienia rozpoczął już pracę jako aktor. Najpierw w Teatrze imienia Stefana Jaracza w Łodzi, a potem w Warszawie.
Jeśli mogę ci przerwać, dokładnie dzisiaj siedzibę Teatru Jaracza mijałem podczas mojego spaceru. To tak przy okazji.
No i właśnie sam Szalawski do końca życia walczył o odzyskanie dobrego imienia. Co prawda w 1966 roku Sąd Wojewódzki w Warszawie zdecydował o zatarciu skazania, jednak za jego życia nie przeprowadzono rehabilitacji. No niestety Ministerstwo Ówczesnej Sprawiedliwości nie znajdowało podstaw do wniesienia rewizji nadzwyczajnej, mimo że Były osoby, które na przykład jego obrońcą był Kazimierz Muczarski, który, no niestety jego zeznania nie wpłynęły
na osąd taki.
Na osąd, a sam Kazimierz Moczarski był przekonany, bo był też współpracował z AK, o jego niewinności. Oficer Armii Krajowej, kapitan Wojska Polskiego, kampania wrześniowa, powstanie warszawskie, no to były referencje naprawdę dosyć wysokie. No niestety pan Szalawski musiał przejść taką drogę życia, swój krzyż niesie, jak
pełną,
to powiedziała
pełną
jego
takich
żona.
Wertepów, tak?
Tak. No i najbardziej go znamy oczywiście pana Szalowskiego z filmu Krzyżacy, gdzie grał Juranda ze Spychowa.
Otóż to, ale zapisał się też taką drugoplanową postacią Hermana Buchholca w Ziemi Obiecanej.
No tak,
Andrzeja Wajdy. Znakomita postać, znakomita rola w ogóle.
Choć... W Lalce Jan Mincela grał, no, w Życiu na gorąco też. No, być może nie było dużo tych ról pierwszoplanowych, ale zawsze, kiedy pojawiał się, na przykład Człowiek z M3 w komedii, świetną rolę zagrał profesora, kierownika kliniki, gdzie pracował ten główny bohater, czyli Bogumił Kobiela, czyli tak zwany, czyli tutaj kreował Piechockiego doktora, prawda?
Tak.
Ojciec Agnieszki. No i właśnie to jest takie życie poplątane tych osób, tych aktorów, którzy działali jeszcze przed II wojną światową, a II wojna światowa spowodowała bardzo wiele zamieszania w życiu tych ludzi.
W ich karierach i miała wpływ na przyszłość później,
no.
Tak? W różnych, że tak powiem, no, w różnych aspektach życia, również
no
tych artystycznych.
Jeżeli chodzi o pana Piechocińskiego teraz, Jan Piechociński chyba najpierw rozpoczął studiach na Wydziale Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, do czego go namówił jego kuzyn Andrzej Kurek, znany twórca programu Sonda.
O proszę, to nie znałem
właśnie,
tego
to właśnie pan
powiązania.
W świętej pamięci namówił swojego kuzyna do, no ale tam nie za bardzo to było po drodze, więc zmienił swoje studia, chociaż ukończył technikum łączności w Warszawie, gdzie jego trenerem z kolei był, o profilu lekkiej atletyki, trzeba tu powiedzieć, a tak. Jego trenerem był Roman Wszoła, ojciec Jacka Wszoły.
Tak, mistrza i wicemistrza olimpijskiego.
I srebrnego medalisty olimpijskiego, to sobie przypominamy. Także no te jego drogi też takie różne były.
Takie nie takie oczywiste i nie taka
oczywiste,
jednorodna.
Tak,
o,
tak,
nie taka tak. Jednorodna ta droga,
no
ale...
Ja uważam, że tu jest właśnie ten przykład, kiedy rola Karola, och Karol, taki film był, komedia, która pokrzyżowała mu troszkę.
Tak,
mam wrażenie, szyki tak. Zawodowe.
Zagruntowała go, jeśli
Karolem.
Można tak powiedzieć. Zagruntowała go właśnie w takiej roli takiego no trochę bawidanka, sobie... takiego lekko żyjącego.
Tak, i proszę sobie wyobrazić, chłopaka. Że jeszcze raz zagrał w drugiej części Och Karol.
Tak.
Ale tym razem księdza zagrał.
Tak, to taki ciekawe tutaj. Ja myślę, że on też się tym bawił, że mógł się pokazać
no,
w takiej, nawiązując do swojej
bardzo
roli.
Bardzo ciekawi od gniazda wojownika Mieszka I, książę czeski. No tutaj dwie role nawet. Także Dzieje grzechu. To były filmy wtedy naprawdę no, najwyższa półka.
Tak, no pojawił się też między innymi, właściwie no, pojawił dosłownie w serialach Daleko od Szosy czy w Polskich Drogach, w Akcji pod Arsenałem, a potem między innymi w świetnym filmie Wielka Majówka, o którym też pewnie kiedyś będziemy rozmawiać.
Tak, to jest ten drugi film, gdzie, no ale tutaj w Wielkiej Majówce właśnie pokazał swoje duże możliwości, które no niestety, och Karol, tak mi się wydaje, pokrzyżowały jego szyki.
Przyhamował
zawodowe.
Też troszkę,
tak. Tak, tak.
No i co? Wspomnijmy o samym odcinku, piątym odcinku, czyli 24 godziny śledztwa. To sprawa zabójstwa młodej dziewczyny, zabójstwa dokonanego w zimowy wieczór, kiedy ona wracała z pracy do domu. Podejrzewany początkowo jest jej przyjaciel, Adam Fordon, i w tej roli właśnie Jan Piechociński. Podejrzewany jest również jego opiekun, były oficer, a obecnie instruktor jazdy konnej, czyli Łukasz Uliński, i w tej roli Andrzej Szalawski. Zatem wspomnieliśmy o tych dwóch aktorach, no i oni są właściwie, jeśli chodzi o ten odcinek, no głównymi postaciami, ale po żmudnym śledztwie okazuje się, że zabójcą jest zbiegły z więzienia Anatol Kapicki, który znał Fordona ze wspólnego pobytu w Poprawczaku. No i przybył do niego, żądając od niego pomocy, a samo śledztwo zakończone zostało w ciągu 24 godzin. Ja proponuję, Andrzeju, teraz odrobinkę muzyki. Został niespełna jeszcze kwadrans do końca naszego spotkania. No, tak.
To chyba dobrze, że wydłużymy ten prokontrę do 2 godzin. Nie wiem, jak to zniosą nasi słuchacze, ale...
Myślę, że się przyzwyczają. Możemy obiecać, że będzie troszkę więcej muzyki. Nie tylko filmowej, bo taki mamy plan, ale dziś skupiamy się na muzyce oczywiście Włodzimierza Korcza z serialu 07. Zgłoś się.
Jeszcze na zakręcie, wierzmy w szczęście, nasze małe szczęście, póki dzień jeszcze śpi pod progiem, wierzmy sobie, jeszcze jedną noc, póki świeżdż jeszcze gra w kominie, życie płynie, życie pięknie płynie, póki noc jeszcze trwa do rana, sama miłość jest w nas. Okryjmy się płaszczem nieba, niech pewność zagości w nas. Przetrwajmy, bo czasu trzeba, by w miłości trwać. Póki noc jeszcze na zakręcie, wierzmy w szczęście, nasze wielkie szczęście, póki dzień nas nie zgubi w tłumie.
Oj, chyba w tym odcinku, z którego pochodził drugi z wysłuchanych przez Państwa przed chwilą fragmentów, musiało się dużo dziać, bo tam taka dosyć dramatyczna muzyka. Muzyka Włodzimierza Korcza z serialu 07 Zgłoś się. No dziś Andrzej dużo opowiedział o bardzo ciekawej postaci Andrzeja Szalawskiego. Wspomnieliśmy o Janie Piechocińskim, którzy byli no, głównymi bohaterami piątego odcinka serialu, czyli odcinka 24 godziny śledztwa, ale wspomnijmy, kto jeszcze tam grał.
No ja, moim zdaniem należałoby przypomnieć tych aktorów, którzy stawiali wtedy pierwsze kroki. Tomasz Stockinger, dla niego, który grał tutaj taką rolę pracownika warsztatów na Okęciu, który zetknął się z jedną z dziewczyn, z koleżanką tej dziewczyny,
tej
która została zamordowana, z Jolantą Samowicz, kreowaną przez Magdalenę Wołejko, też młodziutka jeszcze wtedy aktorka, chociaż już z większym bagażem filmowym niż Tomasz Stockinger. Dla Tomasza Stockingera to była druga produkcja filmowa, bo pierwszą, z tego co pamiętam, to jeżeli chodzi o Tomasza Stockingera, to Życie na gorąco, tak, Życie na gorąco. Życie na gorąco, to była jego pierwsza rola takiego boja hotelowego. To dosłownie pojawił się i zniknął. Przypominamy sobie też Układ krążenia.
Tak.
Tam taką też epizodyczną rulkę. No i jedną z pierwszych takich większych ról to było 100 koni do 100 brzegów i Bez znieczulenia. I w 78 roku kolejna jego rola, jeżeli chodzi o, w tym wypadku, o serial. Natomiast tutaj też gra Maria Kowalik. Maria Kowalik, pierwszy raz widziałem Marię Kowalik w filmie Jezioro Osobliwości, rok 1972. A to niezwykły film wtedy był dla mojego pokolenia. Pierwszy taki, jeden z pierwszych, który pokazywał od tej ciemniejszej jakby strony życie młodych ludzi, którzy przeżywają jakąś tam pierwszą miłość, ich problemy psychologiczne, rozwiązywanie tych problemów przez rodziców. No to jeden z bardziej takich pod względem psychologicznym, jeden z najciekawszych filmów tamtego okresu dla młodzieży, chociaż pamiętam, że on był w kinach grany dla od 16 lat, bo wtedy taka była od 14, od 16 do 18, czyli od chyba od 16 lat można było wejść, jeżeli chodzi o ten film. Także to był 72 rok, a Maria Kowalik, kreując tę rolę, miała 18 lat wtedy, także debiutowała dosyć wcześnie. Później pokazywała się w filmach Dulscy, Dzieje Grzechu, na przykład Ostatnie Piętro też, ale też w Dyrektorach, takim serialu w 1975 roku, W Daleko od Szosy, no i Życie na gorąco, tam już jakby szersza jej rola była. Częściej pokazywała się w kilku odcinkach. No i tutaj zagrała taką epizodyczną rolę Katarzyny Janczakównej. O Magdalenie Wołejko to już mówiłem, to już bardziej chyba jedna z doświadczonych, mimo że dosyć młoda osoba wtedy, ale już chyba z większym doświadczeniem filmowym, bo już zagrała w 1962 roku Między brzegami w takim filmie dla dzieci, Dziadek do orzechów dla dzieci w 67, czyli mając
kilka
7 lat
debiutowała. Dokładnie.
Debiutowała w filmie, no ale wiadomo, rodzice też, aktorzy także
zabierali swoją pociechę ze sobą.
Łatwiejsze wejście miała w to życie.
Tak, tak, tak. I aktorzy. Myślę, że też geny też, myślę, mimo wszystko swoje robią i ona pewnie
też
myślę wielokrotnie była z rodzicami na planach filmowych, więc to też był dla niej taki bardziej naturalny naturalne bardziej środowisko, a nie coś, w co musiała wchodzić od jakiegoś tam momentu życia, czy tylko po prostu od zawsze się właściwie w nim mogła adaptować.
No jedną z takich znaczących ról to była Józia w Chłopach.
Tak.
Chyba kreowałam ją mając 17 lat bodajże. Już taką dosyć
później między innymi w Akcji pod Arsenałem też się pojawiła. Czy w Filipie z Konopi, zatem całkiem...
komedii ciekawej.
Tak, bardzo ciekawej. Troszkę zapomniałem, więc też musimy ją chyba kiedyś
przypomnieć.
Tutaj a propos tych młodych aktorów, no to trzeba wspomnieć też o Ewie Błaszczyk, która też pojawiła się w roli milicjantki Zosi. I no tutaj ledwie, ile, 24-letnia, więc gdzieś w okolicach, nie wiem, chyba jeszcze studiów, może końca studiów.
No to był jej trzeci film tak naprawdę.
Tak,
pierwszy wcześniej... to był Dźwig, później Polskie Drogi też pojawiła się tam w tym filmie. No i właśnie tutaj, jako milicjantka Zosia, później Godzina W, 79 rok.
No a potem serial Dom.
To pamiętamy.
W którym też oczywiście Tomasz Stockinger, który pojawiał się w nim tak skokowo, że tak powiem, w różnych okresach nagrywania tego znakomitego serialu. No i czas nas goni, musimy się żegnać. Kolejna pro-kontra za tydzień o 17:00, więc wcześniej, ale spotkamy się z Państwem na 2 godziny, na co już dziś. Serdecznie zapraszamy. Andrzej Kusy
i Krzysztof Kosiński. Kłaniamy się nisko Państwu, życzymy miłego wieczoru z ProRadio. Za chwilę Marek Tchórz i W krainie czarno-białych klawiszy.
Kłaniamy się nisko. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Pro Radio.